Chwała niech będzie naszemu Panu. Moi drodzy, chciałbym dzisiaj mówić o mocy krzyża. Krzyż jest nie tylko symbolem. Powiem więcej, krzyż może wcale nie jest symbolem. Krzyż nie powinien być symbolem. Krzyż powinien być centrum życia każdego Bożego dziecka. O wiele łatwiej umieścić go w swoim życiu jako symbol, żeby o czymś nam przypominał, bo taka jest rola symboli. Ale zupełnie inny wymiar ma obecność krzyża i jego mocy w codziennym życiu. Ono zmienia rzeczywistość, ono zmienia życie człowieka. Otwórzmy sobie Ewangelię według świętego Mateusza, 26 rozdział, i będę czytał od pierwszego wersetu. A gdy Jezus dokończył wszystkich tych mów, rzekł do uczniów swoich: wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. W tym czasie zebrali się arcykapłani i starsi ludu w pałacu arcykapłana, którego zwano Kajfasz. I naradzali się, aby Jezusa podstępem pojmać i zabić. Mówili jednak, to nie tylko święto, aby nie powstały rozruchy między ludem. Pan Jezus mówi do uczniów: wiecie, że za 2 dni będzie Pascha i Syn Człowieczy będzie wydany na ukrzyżowanie. Co do pierwszej części tego stwierdzenia, oni naprawdę wiedzieli, że za 2 dni będzie Pascha. Ale nie wiem, na ile byli świadomi, że za 2 dni Pana Jezusa już nie będzie pośród nich. Chociaż wielokrotnie im o tym wcześniej mówił. Wiecie, kiedy słyszymy nieraz pewne rzeczy, pewne zapowiedzi, pewne ostrzeżenia, one jakoś tak przechodzą nam mimo uszu. Dopiero wtedy, kiedy przychodzi wypełnienie tego, nagle coś nam w głowach zaczyna świtać. Przecież o tym ktoś mówił, o tym już wcześniej słyszałem. Myślę, że w podobnej sytuacji byli uczniowie Pana Jezusa. I czytamy, że arcykapłani i starsi ludu zaczęli się już zastanawiać, jak go zgładzić, jak go zabić, jak pozbyć się niewygodnego człowieka. Do końca nie umieli go sami określić, kim był, ale czuli się zagrożeni poprzez to, co mówił. Burzył ich wyobrażenia o Bogu, burzył ich wyobrażenia o samych sobie. Słowa Pana Jezusa obnażały prawdę o grzesznym człowieku. I czytamy dalej, że gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta mająca alabastrowy słoik bardzo kosztownego olejku i wylała go na głowę jego, gdy spoczywał przy stole. A uczniowie, ujrzawszy to, oburzyli się i mówili: na cóż ta strata? Przecież można było to drogo sprzedać i rozdać ubogim. W tej Ewangelii czytamy, że uczniowie o tym mówią, w Ewangelii według świętego Jana tam wyraźnie jest napisane, że mówi to Judasz. Wiecie, Judasz miał odpowiedzialną funkcję. Został wybrany na skarbnika. I teraz możemy zastanawiać się, dlaczego? Czy Pan Jezus nie znał jego skłonności do dzielenia się, że tak powiem, pieniędzmi, czy zawłaszczania sobie pieniędzy? Myślę, że doskonale wiedział. Ja pojmuję to w ten sposób, że ta funkcja dawała Judaszowi możliwość pokonania swoich słabości. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Wiecie, nieraz Bóg powołuje nas do czegoś nie dlatego, że w czymś jesteśmy najlepsi, ale dlatego, że mamy możliwość pracować nad swoimi słabościami. Powiem tak, dotarło to kiedyś do mnie, że jestem gospodarzem tego zboru nie dlatego, że jestem najlepszy. Tylko jak bardzo ta służba zmieniała moje życie i jak dużo uczę się poprzez tą służbę. Totalnie zmieniła moje wyobrażenia o funkcjonowaniu zboru, a przede wszystkim nauczyła mnie jednej rzeczy, że nie miłując tego zboru, nie można pełnić tej służby. Jest wiele możliwości, aby okazywać tą miłość podczas tej służby. Czyli jest to świetna służba. Uczymy się. Wierzę w to, że Pan się nie pomylił, bo On się nigdy nie myli. Chociaż ja nieraz zastanawiałem się, czy nie jestem pomyłką. Ale Pan się nie myli. I Judasz miał szansę, aby rozprawić się ze swoją słabością. I wiemy, że tej szansy nie wykorzystał. Ta słabość zwyciężyła go. Upadł, wydał Pana Jezusa. I nie będę wchodził już w tłumaczenie. W takich sytuacjach, kiedy na coś są przeznaczane pieniądze, zawsze znajdą się tacy, którzy powiedzą o dzieciach głodnych w Afryce, o potrzebach remontowych. Ja wrócę jeszcze do tego, co Błażej przed chwilą powiedział, że dzisiaj będzie zbierana ta ofiara miłości. Jestem pewien, że ona pokaże nam, jak miłowaliśmy i miłujemy swojego pastora. Znaczy, to nie jest podstęp, to co ja mówię. To nie jest manipulacja. Ale tak jest. Wiecie, kiedy mamy różne kolekty w zborze. Ja pamiętam taki moment na pewnym nabożeństwie kilka lat temu. Mieliśmy tutaj gościa z Białorusi i on mówił o potrzebach, opiekowali się dziećmi z ulicy, budowali jakiś dom, w którym te dzieci miały znaleźć schronienie. Dzieci z ulicy, bezdomne, nikt się nimi nie interesował. I pamiętam jak dziś, jak nasz pastor, brat Janusz, wyszedł tu podekscytowany i mówi: nie planowałem tego, ale zbierzemy dzisiaj kolektę. To było troszkę tak śmiesznie wyglądało, bo nie mieliśmy ani skrzynek, nie byliśmy na to przygotowani. Pastor tylko powiedział, że ja tam będę stał przy wejściu, jak jest ten Beniamin w tym holu, pierwszym, zaraz za drzwiami, i żeby kto chciał, przekazywał mi pieniądze. Wyglądało to naprawdę dziwnie, ponieważ ludzie dawali mi pieniądze i ja je pchałem do kieszeni, bo nie miałem gdzie chować. To była jedna z największych kolekt. Oddałem wszystko. To była jedna z największych kolekt, jakie mieliśmy w zborze podczas czwartkowego nabożeństwa, na którym nie było tak wiele osób. Ta kolekta wyniosła ponad 10 tysięcy złotych. To było przynajmniej 10 lat temu. Judasz miał wielką szansę, wielką okazję, aby ta odpowiedzialność, którą na niego złożono, aby odniósł zwycięstwo w swojej słabości. Czyli możemy powiedzieć, kogoś Bóg musiał użyć, aby doszło do tego. Zawsze się ktoś znajdzie. I to wcale nie znaczy, że musiał być to Judasz. Boże zamiary, Boża wola dzieje się niezależnie od nas, a wiemy, że Bóg wykona swoją wolę i doprowadzi ją do skutku i do zamierzonego przez siebie celu. Otwórzmy sobie pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian i pierwszy rozdział, 18 werset. I tam jest napisane, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy giną. W innym przekładzie, ja bardzo lubię ten przekład, jest napisane, albowiem mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy idą na zatracenie. Czym jest mowa o krzyżu dla mnie, dla ciebie? Wydawałoby się, że odpowiedź jest prosta i oczywista. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Mowa o krzyżu, Ewangelia, dobra nowina o Jezusie Chrystusie jest mocą Bożą. Kiedy wchodzi się do zakładu karnego tutaj w Cieszynie, przed tak zwaną bramą, jest taka tablica po lewej stronie i tam są w takiej gablocie wywieszone środki z instytucji unijnych przeznaczone na resocjalizację więźniów. To są naprawdę duże pieniądze. My nie podważamy tego. Natomiast mówi mi jedno. Jeśli ci ludzie nie przeżyją spotkania z Jezusem, żadne fundusze, żadne pieniądze, żadne starania i żadne środki nie zmienią ich życia. Wiecie, mówię to kiedyś osobiście dyrektorowi niewierzącemu, a on mówi, ma pan chyba rację. Nic nie zmieni tych ludzi. Nikt nie zmieni tych ludzi. Najlepszy program. Jeśli nie przyjdą do Jezusa, wszystko zostanie tak, jak było wcześniej. Mowa o krzyżu jest głupstwem dla tych, którzy nie wierzą w moc krzyża i moc Ewangelii. I tak jak czytamy, Biblia mówi, i oni idą na zatracenie. Straszna to rzecz. Kiedy mówimy o tym, że ktoś idzie na zatracenie, łatwo jest to powiedzieć, ale świadomość, jak straszna jest to rzecz. Wiecie, nikt z nas nie był w piekle, nikt piekła nie widział, ale to, o czym mówi Biblia, jest wystarczająco odstraszające, że tak powiem. Ewangelia ratuje. Ratuje człowieka. Moc krzyża ratuje przed piekłem, przed potępieniem. I wydawałoby się, że żyjemy w kraju chrześcijańskim i ta mowa o krzyżu, Ewangelia jest oczywista, dociera do wszystkich, wszyscy ją przyjmują, wszyscy powinni w nią wierzyć, wszyscy powinni na nią odpowiedzieć, ale tak nie jest. Kiedy konfrontujemy nasze życie z krzyżem, z postawą Jezusa na krzyżu, ale nie tylko, z całym Jego życiem, to zawsze widzimy, czego nam brakuje. Nie lubię się zastanawiać nad tym, nie lubię takich kategorii, co by było, gdyby było, ale nieraz przychodzą takie myśli, jak ja bym się zachował. Wiecie, wtedy staram się mówić, Boże, nie wiem, ale wierzę w to, że dasz mi siły, dasz mi moc, że zachowam się tak, jak trzeba. Kiedy patrzymy na Piotra, on doskonale wiedział, jak się zachowa w trudnej chwili. Coś zadeklarował. I ja nie mówię tego po to, abyśmy uważali Piotra za... Chcielibyśmy żyć tak jak Piotr, tak wypełnić wolę Bożą w naszym życiu jak on. Ale miał taki moment, miał taką chwilę. I myślę, że wyciągnął z tego lekcję między deklaracją a wykonaniem. Czy deklaruje się łatwo. Pod wpływem emocji można zadeklarować coś, powiedzieć. Ale kiedy przychodzi do wypełnienia deklaracji, to już to wszystko nabiera zupełnie innego wymiaru. Otwórzmy sobie list do Filipian. Trzeci rozdział. Przeczytam od 18 wiersza. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich, nasza zaś ojczyzna jest w niebie. Skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. Wielu bowiem z tych, o których często wam mówiłem, a teraz także z płaczem mówię, postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego. Kochani, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ten list Paweł pisze do zboru. Strasznie to brzmi. On to pisze do zboru, do kościoła, do ludzi wierzących. I mówi, wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża. Myślę, że Paweł miał prawo użyć takiego bardzo ostrego określenia. I dalej mówi, końcem ich jest zatracenie, Bogiem ich jest brzuch, a chwałą to, co jest ich hańbą, myślą bowiem o rzeczach ziemskich. Końcem ich jest zatracenie. Wiecie, brzuch to jest zamiłowanie do tego, niektórzy myślą, że jak jest mowa o brzuchu, to pewnie obżarstwo i tak dalej. Pewnie i tak też to zawiera. Ale generalnie chodzi o przyjemności, o to, co nam sprawia przyjemność, co jest z ciała. Nie da się pogodzić tego, co boskie, z tym, co cielesne. Zawsze będziemy się zmagać z ciałem, zawsze będziemy doświadczać tej walki. I bardzo w tym pomocny nam jest krzyż. Nasza ojczyzna jest w niebie. Wiecie, krzyż mówi nam też o tym, dokąd zmierzamy. Wszyscy pamiętamy historię, że obok Pana Jezusa było dwóch łotrów na krzyżu. Zupełnie odmienne reakcje. Ale najbardziej pod krzyżem uderzyła mnie reakcja setnika. On powiedział coś takiego. Człowiek, który widział wiele egzekucji, nadzorował wiele egzekucji w tamtym czasie, mówi, zaprawdę ten człowiek był sprawiedliwy. Czyli powiedział inaczej, zabiliśmy sprawiedliwego człowieka. Zabiliśmy sprawiedliwego człowieka. Człowieka bez grzechu. Ta szeroka prawda jest taka, wszyscy, jak tu siedzimy, zabiliśmy sprawiedliwego człowieka. To moje i nasze grzechy zaprowadziły Jezusa na krzyż. Zabiliśmy jedynego sprawiedliwego. Jedynego posłusznego Ojcu. Jedynego doskonałego, w którym nie znaleziono grzechu. My zabiliśmy. Krzyż jest miejscem samotności, bólu, cierpienia. Kiedy stajemy przed krzyżem, mowa o pomyłkach, o błędach, o niedociągnięciach nie ma najmniejszego sensu. Kiedy stajemy przed krzyżem, jedynym wytłumaczeniem jest słowo grzech. Kiedy stoimy pod krzyżem, wszystko jest albo białe, albo czarne. Nie ma innej opcji. Krzyż definiuje całkowicie naszą postawę, nasze serca. Jezus nie poszedł za krzyż, za nasze błędy i pomyłki. On umarł na krzyżu za nasze grzechy. Tak jak śpiewamy w jednej pieśni, to nie gwoździe cię przebiły, lecz mój grzech. Mój. Nieraz patrzymy na krzyż i tak szybko przechodzimy do zwycięstwa, do zmartwychwstania. Ale myślę, że ten pobyt Jezusa na krzyżu, chociaż trwał tylko kilka godzin, to męka i cierpienie porównywalne z wiecznością. Znaczy, kiedy nas coś boli, kiedy doświadczamy bólu, cierpienia, to tak jakby czas się zatrzymał. Godzina potwornego bólu ciągnie się jak wieczność. Krzyż obnaża i definiuje grzech. Pod krzyż przychodzi grzesznik. Krzyż jest jedynym ratunkiem dla grzesznika. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Krzyż nawołuje do posłuszeństwa. Tak jak Pan Jezus poszedł na krzyż, będąc posłusznym Ojcu, chcąc wypełnić Jego plan, i On to wszystko dokonał, tego wszystkiego dokonał, tak krzyż dla nas jest zawołaniem do posłuszeństwa. Kiedy bujamy w obłokach, mamy wysoko głowę, za wysoko, a spojrzymy na krzyż, On nas sprowadzi do właściwej pozycji względem Boga. Kiedy odnosimy sukcesy, przychodzi jakieś, mogą przychodzić elementy pychy, kim to nie jestem, czego nie osiągnąłem. Krzyż nas ratuje przed tym. Krzyż nas sprowadza we właściwe miejsce, we właściwą pozycję wobec Chrystusa i Ojca. Gdyby nie krzyż, Gdyby nie krzyż, nie byłoby nas tutaj. Pamiętacie, kiedy Piotr mówi do Pana Jezusa: Panie, nigdy to na Ciebie nie przyjdzie. Pan Jezus mówi: idź precz, szatanie. Idź precz, szatanie. Krzyż musiał nadejść. Ten czas krzyża dla Chrystusa. My nie byliśmy w stanie nic zrobić i nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Wszystko zawdzięczamy Chrystusowi. Wiecie, nieraz słucham przepraszam za stwierdzenie takich płytkich świadectw. Ktoś się ze mną pomodlił i jestem zbawiony. Wybaczcie, to jest płytkie świadectwo. Bo takie świadectwo nic nie mówi o Zbawicielu. Zbawieni jesteśmy przez wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa. Taka modlitwa jest pierwszym krokiem. Ale tak naprawdę zbawiani jesteśmy każdego dnia. Kiedy przyszedłem do Pana Jezusa ponad 30 lat temu, zostałem zbawiony. Ale rozpoczął się proces uczniostwa. I to zbawianie jest codzienne. Codziennie. Cenę mojego grzechu, mojej pychy płaci krew Jezusa, płaci krzyż. Więc nie możemy zostawić krzyża gdzieś z boku, bo to w moim życiu miało już dawno miejsce. Ja już teraz jestem gdzie indziej. Pan Jezus mówi do uczniów takie słowa. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 10 rozdział. Wszyscy znamy to słowo. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie mnie. Znajdzie je. Kto nie bierze krzyża swego? Często myślimy, że krzyż dotyczy tylko Pana Jezusa. Pan Jezus nie mówi: musicie wziąć. On nie stawia nas pod ścianą, nie dając nam wyboru. Nawet w tej kwestii mówi: kto nie bierze. Nawet nie mówi: weźcie. Kto nie bierze. Oczywiście jest to sugestia do tego, abyśmy brali ten krzyż. Czym jest ten krzyż? Wiecie, kiedy postanawiamy iść za Chrystusem i z Chrystusem, to musimy być świadomi, że będziemy płacić cenę. Cenę tej decyzji. Nie cenę taką, jak zapłacił Chrystus, bo On już zapłacił za wszystko. Ale my będziemy ponosić koszty, płacić cenę, ponosić konsekwencje, jakkolwiek to brzmi, naszej decyzji, pójścia za Jezusem. Wiecie, ja nie mówię tego po to, aby kogoś zniechęcić. Ale myślę, że nasłuchaliśmy się już tak zwanych łatwych Ewangelii, które tylko obiecują. Zauważcie, Pan Jezus, powołując uczniów, nie składał im obietnicy, będzie super, będzie fajnie, zobaczycie, pójdziemy do ludzi, będą tłumy się nawracać. On powiedział do tych prostych ludzi, rybaków, mówi do Piotra, pójdź za mną, czy pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami dusz. Nawet nie pyta ich, kim chcieliby zostać. Jak pójdziesz za Chrystusem, to on ci powie, kim masz być. Myślę, że wielu ludzi wierzących przeżywa właśnie problemy dlatego, że chce kimś być. Nie pytając nawet Chrystusa o to, kim mają być. I jak patrzę, to wielu osobom przysparza to wielu problemów. Ja już kiedyś użyłem przykładu na tej kazalnicy. Dziękujcie Bogu za to, że nie chcę śpiewać w zespole. Bo ja bym może chciał. Nie wiem, czy wy byście chcieli. I wiecie, w wielu służbach jest tak, że ktoś by to bardzo chciał robić, ale nie ma obdarowania w tym kierunku. I kiedy usłyszy, wiesz, ale chrześcijanie tak starają się łagodnie, wiesz, a może byś co innego robił? No bo jak komuś powiedzieć, ale ty nie masz ani głosu, ani słuchu. Przykre. A ta osoba bardzo chce. Krzyż uczy nas posłuszeństwa. Prawdą jest to, że kiedy przychodzimy pierwszy raz do Pana Jezusa, On nas zbawia. W naszej głowie powstają różne wyobrażenia i każdy to ma. Każdy, kto był kiedyś młody, oczywiście chyba, że ktoś się nawrócił już w późnym wieku, ale szczególnie młodzi. Ja miałem tą łaskę, że byłem młody. Każdy ma jakieś wyobrażenia, pragnienia. Ale Bogu dziękuję za to, że nie jestem tym, kim chciałem. To jest niesamowite. Nawet uchronił mnie przed tym, kim chciałem być. Oczywiście można powiedzieć, no pewnie zmarnowałeś talent, mógłbyś być dalej, zrobić więcej. Nie, wiem o tym, że jestem tam, gdzie mam być, robię to, co mam robić. To daje mi pokój, to daje mi komfort. Wiem, że Bóg tak samo mnie kocha, jak każdą inną osobę na tej sali. Nie będzie cię miłował bardziej, jak będziesz pastorem, liderem. Jego miłość jest jednakowa. Dla każdego członka ciała Chrystusa. On miłuje każdy członek swojego ciała jednakowo. Wszyscy jesteśmy potrzebni. Nie możemy stracić krzyża sprzed naszych oczu. On jest fundamentem naszego chrześcijańskiego życia. A wiecie, możemy go łatwo wypchnąć gdzieś na bok. Bo przecież jest wiele ważnych rzeczy. Przyznam się, kiedy byłem bardzo młody, nie rozumiałem tego, miałem z tym problem. Wiecie, że taki młody człowiek to nawet nieraz nie wie, co jest ważne i co jest ważniejsze. Powiem więcej, ma prawo nie wiedzieć. Ale Bóg jest tak dobry, że uczy nas. Czego uczy nas poprzez krzyż? Posłuszeństwa, cierpliwości, niezłomności, a przede wszystkim krzyż jest wyrazem największej miłości, jaką sobie jesteśmy w stanie wyobrazić. Nie ma większej miłości. Nad to, że Chrystus poszedł za ciebie i za mnie na krzyż. Nie ma doskonalszej miłości. Nie ma nic większego. On to zrobił dla ciebie i dla mnie. Kiedyś myślałem, że to jest nadużycie, bo usłyszałem takie stwierdzenie, że gdybyś był jedynym człowiekiem na świecie, to i tak Jezus poszedłby za ciebie na krzyż. Myślę, że tak by było. Jego miłość zaprowadziła go tam, gdzie nikt z nas nie chciałby się znaleźć. I on poszedł na krzyż w moje miejsce i w miejsce każdego z nas. I zachęca nas, abyśmy wzięli krzyż. Czyli żebyśmy byli gotowi zapłacić cenę, ponieść konsekwencje. Druga część mówi, kto stara się zachować życie swoje. Wiecie, w tamtych czasach to mogło kosztować życie. I dzisiaj w wielu krajach na świecie wzięcie krzyża Chrystusowego na siebie skutkuje utratą życia. Ale Pan Jezus mówi, a kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Czy stanęłaś kiedyś w takim wymiarze przed krzyżem Chrystusa? Czas biegnie bardzo szybko, życie jest kruche. 2 tygodnie temu doświadczyliśmy bardzo przykrej, ja, moja rodzina, historii. Pamiętacie, kiedyś mówiłem tutaj świadectwo, 6 lat temu, kiedy robiliśmy remont kuchni zborowej, musieliśmy zrobić tam wylewkę. I dostałem 2 numery telefonów, żeby zadzwonić do firmy, które wykonują wylewki. Pierwszy z brzegu zadzwoniłem. Odezwał się sympatyczny człowiek, przyjechał. Umówiliśmy się, pamiętam, to był poniedziałek. Pomierzył wszystko, wycenił. Ja zaakceptowałem tą cenę i wtedy on do mnie mówi tak. Panie Jacku, od lat szukam Boga. Wow. Nie zaskoczyło to mnie, ale byłem przerażony, bo nie miałem czasu. Może dziwnie to brzmi, ale za pół godziny byłem zaproszony na grupę do cioci Bieleszowej i tam usługiwałem Słowem Bożym. I mówię do tego młodego człowieka, jak pan zrobi tą wylewkę, to ja zapraszam pana na kawę, ciastko, usiądziemy i porozmawiamy. I poszedłem na tą grupę, chwała Bogu, Bóg ma swój czas na wszystko. I gdzieś za miesiąc ja kupiłem Biblię, zadedykowałem ją. Miałem takie przekonanie w sercu, że on przyjmie Pana Jezusa. Już mu wpisałem dedykację z datą, żeby nigdy nie zapomniał tego dnia. I kiedy przyszedł, zaczęliśmy rozmawiać. I tak jak było w jego sercu to pragnienie, tak nagle zaczęły się dziwne rzeczy. Gdzieś uciekał w poboczne tematy, gdzieś... Gdzie tak troszeczkę byłem zniesmaczony, bo byłem taki zachęcony do tego, a później gdzieś to się rozjeżdżało. Nie? I mówię wtedy, wie pan co, ja wiem, że pan jest młodym człowiekiem, 30 parę lat, ale życie jest krótkie. I na najważniejszą decyzję, tej najważniejszej decyzji nie można odkładać na później. I tak jakby coś się zmieniło i za kilka minut modliłem się z nim, oddał swoje życie Panu Jezusowi. Dwa tygodnie temu w sobotę mam telefon nieznany. I z tego telefonu słyszę jego żonę, która próbuje mi coś powiedzieć, ale jest w szoku. I starszy syn, 19-letni, mówi: mama, daj telefon, ja panu Jackowi powiem. Ten młody chłopak pojechał z rodziną na wesele do Limanowej. I w pewnym momencie on mówi: o, ugryzła mnie osa. No i dalej rozmawiali, żartowali. A za chwilę stracił przytomność. I wydawałoby się, że wszystko jest na dobrej drodze, bo akurat byli u cioci, która jest pielęgniarką. Adrenalina, jedna, druga, trzecia, cztery podobnież. Reanimacja trwała półtorej godziny. W międzyczasie przyjechało pogotowie. Wszelkie możliwe dostępne leki. Modliłem się tylko z nimi. Byłem przerażony. Za dwie minuty trzecia w nocy zadzwonił mi telefon. W soboty na niedzielę. Dzwoni ten 19-letni chłopak. I mówi: panie Jacku, tata odszedł. W październiku skończyłby 41 lat. Jest u pana, wiem o tym. Mieliśmy relacje, spotykaliśmy się. Modliliśmy się razem. Podjął najważniejszą decyzję w życiu. Jego żona, która została z czwórką dzieci, ja nie mam żadnego Facebooka, podobnież napisała: do zobaczenia, kochanie. Wiem, że muszę zrobić wszystko, żeby miała taką możliwość. Nie chciałem być brutalny, bo wiem, że dopóki nie przyjdzie do Jezusa, to się nie spotkają. gdzie w obliczu śmierci wszystko staje się inne. Kochani, kończąc, ja już proszę zespół, jeśli jeszcze nigdy nie przyszłaś, nie przyszedłeś przed krzyż Jezusa, to nie odkładaj tego. Proszę cię. Nie odkładaj tej decyzji. Dzisiaj jest dzień. Dzień zbawienia, dzień przyjemny. Dzisiaj jest Boża łaska. Możesz przyjść przed krzyż Jezusa. Otrzymać Jego przebaczenie, zbawienie, oczyszczenie, uwolnienie. Powstańmy, kochani. Jeśli na tej sali jest ktoś, czy są osoby, które jeszcze nigdy nie powierzyły swojego życia Panu Jezusowi, złam wszelką barierę wstydu, strachu. Ja kiedyś stałem tutaj w ławce i kiedy było takie wezwanie, nie mogłem wyjść i nie wyszedłem. Brakło mi sił, brakło odwagi. Tam, gdzie jesteś, jeśli są takie osoby, podnieście tylko rękę. Nie wołam was tutaj do przodu, ale przez podniesienie ręki dajcie znać, że dzisiaj chcecie powierzyć swoje życie Panu Jezusowi. Jeśli nie jesteś zbawiony, nie masz tej pewności, zrób ten krok. Podejmij tą decyzję. Nie odkładaj tego na później. Nie odkładaj tego na jutro. Jutra może nie być. Ojcze, w imieniu Jezusa dziękuję Ci za krzyż. Dziękuję Ci za to, że posłałeś swojego Syna, który cierpiał ból, odrzucenie, samotność, który umarł za moje, za nasze grzechy. Panie, tak dziękuję Ci za to. Proszę Cię też o tych, którzy jeszcze Ciebie nie poznali, którzy nie przyjęli Twojego przebaczenia, Twojego zbawienia. Panie, dotykaj serc. Dziękuję Ci za czas łaski, który jeszcze trwa. Jeszcze jest czas. Panie, tak przepraszam Cię za moje życie. Często zapominam o Twoim krzyżu. Tak jakby to było coś oczywistego. Panie, dziękuję Ci za wielką Twoją miłość, za Twoją łaskę, za Twoją wyrozumiałość, Panie. Chwała Ci za Twoje wielkie dzieło. Bądź wywyższony, bądź uwielbiony. Ojcze, w imieniu Jezusa, w Duchu Świętym. Amen.